Good morning, church.
Dzień dobry wam wszystkim i życzę szczęśliwego sabatu. Dziękuję wam bardzo, że podłączyliście się dzisiaj także. Chcę was wszystkich ciepło przywitać i chętnie zrobiłbym to z każdym z was oddzielnie, ale mamy dzielić się słowem. Wyglądam już tego dnia, gdy spotkamy się znowu, razem uczestnicząc w nabożeństwie. Czekam na ten dzień i mam nadzieję, że wy także. Chcę wam podziękować za to, że w tych trudnych dniach mamy możliwość sposób na uczestniczenie w nabożeństwie i połączenie się ze sobą. Dzięki wam za to, że staracie się podłączyć ze swoim sprzętem, czy to poprzez Zoom, czy przez rozmowę telefoniczną, a może napisaliście do kogoś list po to, aby mieć z sobą łączność. Ostatnie 2 lata są inne niż wszystkie poprzednie. Nikt z nas nie spodziewał się tego, nikt z nas nie wiedział, jakie przyjdzie nam przeżywać rzeczy i emocje. Wszyscy tego doświadczamy. Ten trudny czas dotyka nas wszystkich. Chcę dzisiaj was wszystkich zachęcić i dopomóc wam w przekonaniu, że nawet dzisiaj, nawet w tym czasie chaosu i pewnego szaleństwa, Bóg jest z nami nadal, jest z nami w czasie i chce, abyśmy byli tego świadomi. Chociaż trudno dostrzec Boga w tym istniejącym chaosie wśród nas, jednak chcę dzisiaj przekonać was, że w każdej chwili życia jest z nami. Wielu z nas może mieć obawy, martwić się i niepokoić. Ponad wszystko nasze lęki i niepokoje wypływają z tego, że wiemy, co przyniesie jutro. Skąd mam wiedzieć, że będzie nadal tak samo? Co czyha za rogiem? Co czeka za kolejnym wzgórzem? Być może jakieś złe wieści właśnie docierają? Czy będzie lepiej, czy gorzej? Nie mamy gwarancji co do jutra. Tak więc dzisiaj czujemy się niespokojni i niepewni. Strach przed przyszłością sprawia, że niełatwo mieć satysfakcję z obecnego życia. Ale czy mamy jakiś wybór? Czy w ogóle możemy się zrelaksować w tak niepewnym świecie? Czy jest to naszą odpowiedzialnością, aby żyć w czujności, w napięciu, w gotowości do działania? Dobrze i szlachetnie jest być odpowiedzialnym, ale bez względu, jak dobrze w tym będziemy, nadal nie możemy kontrolować życia. Nadal nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa, ukojenia i sukcesu. Jezus oferuje nam lepszy sposób życia. Nie obiecuje, że będziemy żyli bez kłopotów czy bólu. On daje nam coś lepszego, pokazuje lepszy sposób prowadzenia życia. Pokazuje nam, jak ufać Bogu w każdej chwili i właśnie w naszej ufności Jemu odnajdujemy prawdziwe życie. Dzisiaj będziemy czytali z 11 rozdziału Ewangelii Jana. Przygotujcie swoje Biblię, ale wcześniej chciałbym się z wami podzielić pewnym wyznaniem. Mam taki niezdrowy nawyk, aby zaglądać do telefonu zbyt często. To naprawdę zły nawyk młodego pokolenia, sprawdzanie telefonu zbyt częste. Czasami przyłapuję się na tym, że zerkam do telefonu tuż po włożeniu go do kieszeni, 5 sekund po poprzednim sprawdzaniu, ponieważ w tym czasie ktoś być może starał się dotrzeć do mnie, być może przesłał mi jakąś wiadomość, SMS-a, starał się mnie osiągnąć. Tak więc znowu sprawdzam, bo mając telefon mogę sprawdzić swoje e-maile, zaglądam na Facebooka czy nawet Instagram, oglądam inne rzeczy i zanim zdam sobie sprawę, 20 minut minęło. Czasami coś znajduję, a czasami po prostu nic. Albo mogę też być razem z przyjaciółmi, w grupie ludzi, naprawdę dobrymi przyjaciółmi, zjadać wspaniały posiłek, spędzać wspaniale czas. A nagle przeszkodzi mi w tym mój telefon. Jakiś ktoś siedzi z innej restauracji i zjada coś, co wygląda lepiej niż ja dostałem. Mogę też gdzieś wyjść z przyjaciółmi, czy spędzić czas na telefonie, widząc, co robią inni i stwierdzić, że spędzają lepszy czas niż ja. I chociaż jestem z przyjaciółmi, wydaje mi się, że życie gdzieś tam jest lepsze. Wydaje mi się, że moje życie upływa mi z telefonem w ręku. Coś u mnie nie tak? Dlaczego jestem tak uzależniony w życiu przez innych, bo to kosztem cieszenia się ludźmi, z którymi właśnie jestem, miejscem, gdzie właśnie się znajduję i tym, co właśnie robię? Wiem, że nie jestem w tym sam. Ten fenomen może towarzyszyć wszędzie. Dwie, trzy lub cztery osoby siedzą razem, ale swoje nosy oparli na telefonach. Są otoczeni prawdziwymi, żywymi, rozmawiającymi ludźmi, ale oni pochłonięci są cyfrowymi osobowościami i doświadczeniami. A jest coś znacznie lepszego. Jest to w naturze człowieka być tam, gdzie nie jesteśmy. Trawa zawsze jest zieleńsza po drugiej stronie. To może się stać naturą, jakąś mantrą ludzkości. I to nie jest jedynie charakterystyczne dla mediów społecznościowych, ani coś, co cechuje tylko młodych ludzi. To jest częścią naszej natury. Gdybym tylko mógł mieć coś takiego, jak mój bliźni, to lepiej by się żyło. Ta trawa, która jest bardziej zielona po drugiej stronie, wydaje się czasami być cechą mentalności ludzi. W naszej kulturze społeczeństwo płaci za to wiele. Cały marketing opiera się na tym, aby pokazać nam ideę nowe tego, co mogłoby być, co może być dla nas, pokazuje nam obrazy miejsc tropikalnych, nasączonych słońcem i mówimy, że tylko za niewielką kwotą, a możemy spędzić 2 tygodnie na takim wspaniałym miejscu. Tak więc czekamy przez szereg miesięcy takie mrzawki, chłodu, ciężkiej pracy, aby zapracować na ten sensacyjny obraz, który nam sprzedano, a potem docieramy tam i pierwszą rzecz, jakiej szukamy, to sygnał Wi-Fi, aby dowiedzieć się, co dzieje się teraz w naszym domu. Być może czasami lubimy się pokazać wszystkim, gdzie jesteśmy, jak może być lepiej. Często patrzymy na spędzony czas z mentalnością zawsze zieleńczej trawy gdzie indziej. A może nasza mentalność, im jesteśmy starsi, tym bardziej chcielibyśmy przeżywać te stare, dobre czasy. Pamiętacie te stare, dobre czasy? To były czasy, prawda? Nie było telefonów, ani Facebooka, ani komputerów, ani e-maili. To były proste czasy, gdy telefony były przyczepione do ścian, a wy koncentrowaliście się tylko na osobie, z którą byliście. Ale czy były to naprawdę te dobre czasy bez kłopotów, bez bólu, bez trosk, jakie mamy teraz? Popatrzmy na to. Natura ludzka nie zmienia się. Zabawne we wspomnieniach jest to, że się nam wydają większe niż życie. Lepsze niż były faktycznie. Jest to tak, jakbyśmy poprawili przeciętny obraz. Poprawiacie światło, dodajecie jakieś filtry i nagle wygląda wspaniale. Podświadomie poprawiamy rzeczy, które nie podobały nam się i pamiętamy tylko ich najlepszą stronę. Albo może zamiast tych starych, dobrych dni stajemy się marzycielami o czymś takim kiedyś. Wtedy mówiliśmy, że pewnego dnia będzie inaczej. Pewnego dnia, gdy będę miał to, pewnego dnia, gdy będę wolny od tego, co będzie lepiej. Być może, gdy byliście młodsi, myśleliście, teraz jestem sam i czuję się samotnie i pożera mnie stres, ale pewnego dnia polubię kogoś i będzie wspaniale. Boże, spraw, by ten pewien dzień nastąpił wkrótce. Potem nadchodzi ten dzień, pobieracie się i jest dobrze, nawet w wielu sprawach. Ale teraz macie pracę, odpowiedzialność i plan działania. Macie drugą ludzką istotę, z którą trzeba wszystko koordynować i mówić o wszystkim, a nawet w domu musicie być o właściwej porze. I czasami spotykacie się ze starymi przyjaciółmi, którzy nadal są sami i myślicie, o, te dobre czasy, gdy byłem jeszcze wolny jak ptak. Sam chodziłem do kina, ale byłem wolny. Natura ludzka. W tęsknocie za starymi, dobrymi dniami jesteśmy dobrzy i dobrzy także w tęsknieniu za jakimiś nowymi dniami. I w tym procesie patrzenia wstecz i patrzenia w przyszłość nie docieramy, nie doceniamy wartości tego, co mamy dzisiaj. Wiele z naszych osiągnięć życiowych i satysfakcji w życiu pochodzi z prostej, niedocenionej zdolności cieszenia się życiem w danej chwili, radowania się tą chwilą i doświadczenia jej. Wspominając te stare dni, nie dajemy sobie możliwości cieszenia się dniem dzisiejszym. Taka jest ludzka natura. Popatrzcie na Izraelitów. Oni lubili to w czasach Starego Testamentu. Nawet wtedy, gdy Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej, wtedy wracali myślami do tamtych dni. Pamiętali tylko tamte dobre dni, jak wyglądało nasze życie w Egipcie, ale przecież nie było ono tylko dobre. Byli tam przecież niewolnikami. Te dobre, stare dni, albo może dni, jakie będą kiedyś, ale nie umieli się cieszyć tymi dniami. Najlepiej przeżywamy życie, gdy nie żałujemy przeszłości i nie boimy się przyszłości. Proszę, nie zrozumiejcie mnie źle. Powinniśmy się uczyć z przeszłości i przygotowywać na przyszłość. Z wielką siłą proponuję prowadzenie życia z uwagą i mądrością. Jednak mądrość życia nie oznacza ignorowania teraźniejszości. Życie nie składa się z tego, co powinno się stać, co mogłoby się stać lub co, miejmy nadzieję, się stanie. Życie to to, co się dzieje właśnie teraz. Przeszłość wpływa i informuje teraźniejszość, a przyszłość pomaga nam w decyzji, jak żyć teraz. Zaś jedyny moment, w którym naprawdę możemy żyć, to ta chwila. W teorii brzmi to wspaniale. Jednak w świecie, który jest niepewny i niestabilny, w świecie, który wręcza nam coś więcej niż tylko nasz udział w złem i tragedii, jak mamy utrzymać stabilność w tym czasie? Podoba mi się ten tekst w liście do Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Jezus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i zawsze. To proste zdanie zmienia mój sposób patrzenia na życie, ponieważ Jezus się nie zmienia. My jesteśmy dziełami w trakcie zmian. Popełniamy błędy, uczymy się, zmieniamy, wzrastamy i nadal próbujemy. Ale nie Bóg. Bóg jest doskonały, wspaniały, cudowny i sprawiedliwy. Takim był zawsze i takim zawsze będzie. Bóg nieustannie stabilizuje nasze zachwiane życie. Fakt, że jest On taki sam wczoraj, jak i właśnie teraz, i w przyszłości, oznacza, że możemy Mu ufać w tej chwili i w każdej innej chwili. Widzicie, stare dobre czasy wraz z ich mentalnością były dobre wtedy, gdy Jezus chodził po naszej ziemi. Ale jak już wspomniałem, taka jest ludzka natura. Tak więc teraz sięgniemy do Ewangelii Jana 11 rozdziału, gdzie czytamy, jak Jezus spotyka się ze śmiercią Łazarza. Łazarz miał dwie siostry, Marię i Martę. To najlepsi przyjaciele Jezusa. Tak więc Maria i Marta posłały do Jezusa wiadomość z nadzieją, że przyjdzie uleczyć ich brata. Przeczytajmy tam kilka tekstów. Był chory pewien człowiek imieniem Łazarz, mieszkający w Betanii razem z Marią i jej siostrą Martą. To właśnie ta Marta, Maria, namaściła Pana olejkiem i swoimi włosami otarła Jego nogi. Chory Łazarz był jej bratem. Otóż obie siostry kazały powiedzieć jemu: Panie, zachorował ten, którego Ty kochasz. Lecz Jezus, usłyszawszy to, powiedział: ta choroba nie grozi śmiercią, ale przyczynia się do powiększenia chwały Bożej, aby dzięki niej Syn Boży zyskał większą chwałę. Jezus kochał Martę i jej siostrę oraz Łazarza. Jednakże, choć dowiedział się o jego chorobie, jeszcze przez 2 dni nie wyruszył z miejsca. Interesujące rozpoczęcie tej historii. Bat chwileczkę. Coś tutaj nie ma sensu. Jezus słyszy o chorobie Łazarza i wie, że Bóg pragnie go uleczyć. Tak więc nic nie robi. Zatrzymuje się tam jeszcze na kilka dni. Sytuacja pogarsza się coraz bardziej, Łazarz w końcu umiera. A w czasie, gdy Jezus pojawia się w miasteczku Marii i Marty, Łazarz jest już w grobie przez 4 dni. Teraz przeskoczymy dalej do wersu 20. Gdy zaś Marta dowiedziała się, że nadchodzi także Jezus, wybiegła mu na spotkanie, a Maria pozostała w domu. Rzekła Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Wiem jednak i teraz, że Bóg sprawi wszystko, o co go poprosisz. Rzekł do niej Jezus: Twój brat zmartwychwstanie. Odpowiedziała Marta: Wiem, że zmartwychwstanie, ale dopiero podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł na to Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli ktoś we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który przyszedł na świat. Jezus pojawia się, a Marta reaguje tak, jak większość z nas by zareagowała. Ona patrzy na przeszłość, patrzy, co mogło się stać, co powinno się stać, czego oczekiwała, że się stanie. Powiedziała: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Jezus odpowiada: Twój brat zmartwychwstanie. Teraz Marta przeskakuje do innego rozwiązania sprawy. Sięga do przyszłości, mówiąc: Wiem, że zmartwychwstanie. W jednej chwili przechodzi z patrzenia w przeszłość, w patrzenie w przyszłość. Ale pewnego dnia jej brat żyć będzie znowu. Pewnego dnia jej marzenia zrealizują się. Pewnego dnia rzeczy ułożą się lepiej. Jednak rozmija się z teraźniejszością. Jest zbyt bolesna, zbyt trudno jej wierzyć, że sytuacja może się zmienić. I to teraz. Dzisiaj, natychmiast, można pochwalić ją za wiarę dotyczącą przyszłości, ale Jezus chce, aby zrozumiała coś więcej. On nie jest tylko Bogiem przeszłości czy przyszłości. On jest Bogiem teraźniejszości. On nie wyraża jedynie współczucia z jej bólem. On chce uczynić coś właśnie teraz, czego ona nie pozwala sobie nawet wyobrazić. Mamy tendencję do czynienia podobnie. Życzymy sobie, aby Bóg czynił wszystko inaczej w przeszłości, ale tak nie dzieje się teraz. Albo mamy nadzieję, że w przyszłości pewnego dnia naprawi wszystko. Jednak często Bóg chce uczynić coś niesamowitego, zdumiewającego i cudownego właśnie teraz. On jest Bogiem naszej codzienności. Wie, z czym się spotykamy i wie także, zanim coś zrobimy, co spotka nas w przyszłości. Tak więc możemy podejść do dzisiejszego dnia z ufną odwagą w każdej chwili. Wszystko może stać się pewnego dnia, ale teraz jest to także zwyczajne. Myślimy, że pewnego dnia w niebie będziemy szczęśliwi, ale teraz okoliczności nie sprzyjają jakimkolwiek cudom. Teraz moje życie wskazuje na niezły bałagan. Sądzę, że muszę jedynie koncentrować się na niebie. Tak wiemy, że niebo jest rzeczywistością i że pewnego dnia Bóg wszystko odnowi. Wiemy też, że wiara czasami oznacza poleganie na Nim i to tylko na Nim. Jednak dlatego, że Bóg pewnego dnia doprowadzi do końca śmierć, grzech i ból, nie oznacza, że życie nasze teraz ma być tak złe. Jak możemy znaleźć Boga w tej chwili, w tych okolicznościach, w tej sytuacji? Nie musimy czekać na jakiś dzień. Bóg jest gotowy działać dzisiaj. Jezus powiedział do Marty: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Chciałbym przyjrzeć się teraz tej małej frazie: Ja jestem. To nie pierwszy raz Jezus powiedział coś takiego. W Ewangelii Jana wielokrotnie Jezus mówi takie słowa. W 8 rozdziale Ewangelii Jana czytamy o gorącej dyskusji, jaką prowadził Jezus z ówczesnymi nauczycielami religii i oczywiście On wygrał. Nie podobał im się fakt, że Jezus działał i mówił wiele jako boski Zbawiciel. Tak więc w końcu z rozdrażnieniem zapytali Jezusa: czy uważasz się za większego od ojca naszego Abrahama? Jezus odpowiedział: zanim Abraham stał się, ja jestem. Bardzo interesująca wypowiedź. W tym miejscu narracji specjaliści od języka wszędzie chcą poprawić zdanie gramatycznie. Nie potrafią się z tym zgodzić. Nie, nie, panie. Gdy chodzi o gramatykę, to błąd. To wprowadza zamieszanie. Jak sądzimy, chciałeś powiedzieć, zanim Abraham był, ja byłem. Słowo byłem i jestem nie zgadzają się. Wcześniej, czy jesteś, czy byłeś? O czym ty mówisz? Myślę jednak, że jeśli nieskończony, nieomylny Bóg decyduje się na błędną gramatykę, prawdopodobnie chce nam coś powiedzieć. Co zatem chce nam powiedzieć? Bóg po prostu jest. On jest obecnie, jest w przyszłości i jest w przyszłości. Zawsze istnieje w czasie teraźniejszym, ponieważ stoi ponad czasem i przestrzenią. Gdziekolwiek patrzymy na linię czasu ludzkości, Bóg jest obecny i działa. On nie jest jedynie wspomnieniem z przeszłości czy obietnicą na przyszłość. On jest w rzeczywistym czasie Bogiem dzisiejszego dnia. Gdy czytamy 8 rozdział Ewangelii Jana, widzimy, że Jezus faktycznie zacytował jedną z największych historii Pisma Świętego. Znajduje się ona w Księdze Wyjścia, rozdziale 3. Jest to historia, jak człowiek o imieniu Mojżesz wyprowadził Izraela z niewoli w Egipcie jakieś 1500 lat wcześniej. Mojżesz był Izraelitą, który wyrastał w egipskim pałacu, ale uciekł stamtąd po zabiciu strażnika egipskiego, który źle traktował Izraelitę. Został znienawidzony w Egipcie, ale i nie zaufano mu w Izraelu. Nie był najlepszym kandydatem w pośredniczeniu w sprawie wyzwolenia narodu. Pewnego dnia, gdy opiekował się owcami na pustyni, prowadząc swoje zwykłe życie, odezwał się do niego Bóg. Faktycznie to zwykły krzak, który płonął, odezwał się do niego, a do tego okazało się, że to Bóg. Dziwne, ale Bóg lubi być nieprzewidywalny. Tak więc Bóg mówi do Mojżesza: chcę, abyś powrócił do Egiptu i wyratował swój lud. Mojżesz zaczyna się wymawiać. A szczerze mówiąc, rozumiem dlaczego. Żadną miarą faraon, władca Egiptu, nie pozwoli, aby zniknęła mu siła robocza. Ktoś w końcu musi budować te piramidy, ktoś musi wyrzeźbić te sfinksy i przygotować grobowce. Mojżesz reaguje tak: co? Kim ja jestem, abym tego dokonał? A do tego ja się jąkam. Znalazłeś niewłaściwą osobę do tego zadania. To się nie uda. A ja wyjdę na głupca. Mojżesz przechodzi kryzys tożsamości. Czuje, że nie podoła. Czuje, że nie wystarcza mu zdolności. Nie potrafi tego wykonać. Ale zwróćcie uwagę na Bożą odpowiedź w wierszu 14. Jest to antidotum na obawy Mojżesza. Bóg mówi: jestem, który jestem. Jestem pewien, że Mojżesz myśli: o, to wyjaśnia mi wszystko. Czy tak? Wcale nie. Mojżeszu, to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Jestem, który jestem. W obliczu poczucia niebezpieczeństwa i w kryzysie tożsamości Bóg nie mówi do Mojżesza: Mojżeszu, jesteś wielki, zrozumiałeś to, jesteś bystry i wykształcony i masz długą brodę. Ty będziesz w tym dobry. Aby rozwiązać problem tożsamości Mojżesza, Bóg przypomina Mojżeszowi, kim Bóg jest. To mi się podoba. Czy to nie jest wspaniałe? Aby rozwiązać problem tożsamości Mojżesza, Bóg przypomina Mojżeszowi, kim Bóg jest. Odpowiedź na częsty kryzys tożsamości nie koncentruje się przede wszystkim na tym, kim my jesteśmy, ale na tym, kim mój Bóg jest. Bóg po prostu mówi: Mojżeszu, widzę, że się boisz. Ja jestem tutaj, jestem dostępny. Mam wszystko, a nawet więcej niż możesz potrzebować. Ja jestem samoistniejący. Nie mam początku ani końca. Po prostu jestem. To zdumiewa. To zmienia wszystko. Jezus mówi do Marty: jam jest zmartwychwstaniem i życiem. Przypomina jej, że On jest wszystkim, czego potrzebuje. W jej smutku i desperacji Jezus jest odpowiedzią. Jego jestem jest więcej niż wszystko dla jej potrzeby. Po rozmowie Jezusa z Martą, u Jana 11 rozdziale Maria przychodzi do Jezusa i mówi to samo, co powiedziała Marta. Jezus przejmuje bardzo współczucie. Jezusa przejmuje bardzo współczucie, gdy widzi ich ból. Wiersz 35 jest jednym z najpiękniejszych tekstów Biblii, a mówi prosto: i zapłakał Jezus. Mimo tego, że Bóg jest nieskończony, ponadczasowy i doskonały, On odczuwa nasz ból, wie, czego dokona, aby ból zniknął, ale płacze z nami, smuci się z nami i z nami cierpi. Potem Jezus udaje się do grobu. Usuńcie ten kamień, mówi. Ale Marta odzywa się: ale Jezusie, to już czwarty dzień. Nie chcę się wyrazić brzydko, ale będzie bardzo śmierdzieć. Usuńcie ten kamień. Mówisz poważnie? Mamy to zrobić? Teraz usuńcie ten kamień. Niemal do ostatniej minuty Marta wydaje się mieć problem z uwierzeniem, że to, czego naprawdę pragnie, dzieje się. Wydaje się, że ma obawy. Obawia się nadziei. Obawia się ufności. Obawia się wiary. A teraz jest ta najlepsza część. Jezus wskrzeszał Łazarza mimo wszystko. Mamy tendencję, by pozwolić, aby strach ograniczył to, czego pragnie Bóg dokonać. Ale Bóg może czynić to, co chce i kiedy chce czegoś dokonać. Faktycznie nawet nie potrzebuje naszej wiary, naszego uduchowienia, naszych dobrych uczynków, czy w końcu naszego pozwolenia, aby czegoś dokonał. On jest Bogiem i działa na bazie łaski. Czasami jesteśmy tak boleśnie świadomi naszych własnych ograniczeń, że owe ograniczenia przekładamy na Boga. Ale Bóg nie jest ograniczony czymkolwiek, także wszelkimi naszymi brakami. On jest wielkim jestem. On jest wszystkim, czego kiedykolwiek możemy chcieć lub potrzebować. Może dokonać rzeczy, zanim pomyślimy, że jesteśmy na nie gotowi. Błogosławi nam nawet wtedy, gdy nie zasługujemy na Jego błogosławieństwa. Nasze ograniczenia nie spowalniają Jego działania. One tylko podkreślają Jego moc. On jest tak dobry, On jest tak wielki. On jest na resztę naszego życia. Spędzimy resztę tego życia, będąc nieustannie przejęci Jego dobrocią i Jego łaską. Przed jakimi okolicznościami stoisz, które potrzebują życia Bożego? Jakie marzenia czy nadzieje wymarły i zostały pochowane? Jezus chce usunąć kamień. Jezus chce aktywnie uczestniczyć w swoim życiu. Dla Łazarza był on środkiem zmartwychwstania, źródłem zmartwychwstania i życia. Dla Mojżesza był źródłem bezpieczeństwa i wybawienia. Bóg jest twoim źródłem, twoją wystarczalnością, twoim zbawieniem. Być może doszedłeś do wniosku, że Bóg ci nie dopomoże, dopóki nie naprawisz wszystkich błędów i nie poradzisz sobie z wszystkimi swoimi upadkami i słabościami. W końcu, gdy wszystko naprawisz, to Bóg ci pomoże. Pozwól, że ci przypomnę, że służymy Bogu, który jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Może sam zbawić nas wszystkich. Może ci dopomóc, nawet jeśli, szczególnie jeśli nie zasługujesz na to, nie zapracujesz na to, nie przewidzisz tego, nie przygotujesz się na to. On jest Bogiem na dzisiaj, Bogiem na teraz i jest tutaj dla ciebie. Chcę cię zostawić z takim Bogiem, który nie jest tylko Bogiem przeszłości czy Bogiem przyszłości, ale wiem, który jest teraz i działa w naszym życiu dzisiaj. Chce być z nami teraz, w tej chwili. Jakakolwiek pojawi się sytuacja, jakakolwiek walka, jakiekolwiek brzemię, nie musisz się martwić. Porozmawiaj z Nim teraz. Przesuń na Niego wszystko i patrz, czego dokona w twoim życiu. Pozwólcie, że się pomodlę. Jezus, dziękujemy ci tak bardzo, że jesteś działającym Bogiem, obecnym Bogiem, Bogiem, który pragnie być zaangażowany w nasze życie. Dlatego teraz pragnę prosić, abyś sprawił, że nie będziemy mieli swoich pomysłów, własnych ambicji, że będziemy mogli ufać tobie i wiedzieć, że twoje działanie jest w naszym życiu. Pomóż nam, byśmy nie ograniczali Ciebie, abyśmy nie bali się tego, co dzieje się w naszym życiu, ale ufali Tobie. Uczyń w nas dobre rzeczy. I modlę się, Panie, aby każda osoba, która to ogląda, każda osoba w naszym zborze, byśmy mogli doświadczyć Twojej łaski i dobroci w naszym życiu, abyśmy umieli ufać Tobie w życiu i chcieli dzielić się z innymi Twoją dobrocią, Twoją łaską i miłosierdziem. Pomóż nam pamiętać o tym, czego dziś nauczyliśmy się o Tobie i o naszym życiu. Dziękujemy Tobie za wszystko, czego doświadczamy i chcemy, abyś Ty wszystkim prowadził, byś był stale z nami. Amen. Drodzy, wierzę, że odebraliście błogosławieństwo i zachętę. Tego życzę Wam, byście trwali przy Bogu. Niech będzie z Wami. Życzę szczęśliwego sabatu.